Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Dorastanie to dla wielu nastolatków i ich bliskich droga przez mękę. Dlaczego w wieku dorastania dzieci są wybuchowe, miewają humory, działają nieracjonalnie, podejmując ryzykowne decyzje, a ich oceny są skrajne, albo kochają, albo nienawidzą? Czy takie zachowania mają coś wspólnego z rozwojem mózgu? Okazuje się, że tak. Na ten temat powstało już wiele opracowań naukowych, a badania prowadzili też Beata Staszyńska-Hansen i Ono Hansen-Staszyński z Fundacji Citizen Project. Witam Was w studio.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dla wielu osób, także dla rodziców, zachowanie nastolatka często jest niezrozumiałe. Jak powinno się ich traktować? Jak dorosłych? A może jak dzieci jeszcze?
Z nastolatkami to jest tak, że jak nastolatek ma na imię Marek, to Marek jest i jest marka mózg. Rozwój mózgu zupełnie jest nie połączony z tym, jak mamy przekonanie, że nasze dziecko zachowuje się do pewnego okresu. Mózg rozwija się u dziewczynki i u chłopca zupełnie inaczej. W okresie rozwoju mózgu nastolatka zachodzą takie zmiany, które my jako dorośli widzimy jako sprzeciw do nas. Widzimy jakby to, że nasze miejsce autorytetu rodzica zaczęło zanikać. Widzimy tego nastolatka, który zachowuje się zupełnie dziwnie albo jak każdy inny. Ale to nie zawsze ten Marek, Kasia, Krzysiek są tym winni, to ich mózg.
Napisaliście w swojej publikacji, że nastolatkowie mają inny mózg niż dzieci młodsze i stąd taki wielki szok związany z ich zachowaniem, że nagle zaczynają po prostu zachowywać się inaczej niż jeszcze rok, dwa lata wcześniej.
No co się staje? Cały mózg jakby rozbuduje się. Najpierw jest taki ogólny mózg, jest gotowy na wszystko, umie się uczyć, bo mózg jest przygotowany na każdego jakby miejsce, gdzie może się urodzić. Nie wiemy, mózg nie wie, czy będziemy musieć po chińsku, czy po holendersku, czy po polsku rozmawiać. Specjalizuje się, robi się skuteczniej, ale mniej rzeczy. I ten proces rozbudowania jest gwałtowny i to jest, co przeżyjemy jakby z nimi.
Co dzieje się z mózgiem nastolatka w tym okresie dojrzewania? Jakie zachowania na przykład się nasilają w okresie nastoletnim?
Oni najpierw potrzebują dużo spokoju, bo oni bardzo szybko reagują na wszystko. Wszystko jest jakby ekscytacja. Od razu wszystkie neurony w mózgu ścielają wszędzie. I to jest bardzo zmęczujące. To znaczy, potrzebują więcej spania. I też w trakcie spania ten mózg rozbuduje się. To jest pierwsza rzecz, którą widzimy. Zawsze są zmęczeni i zawsze lubią spać. I muszą spać co najmniej 9 godzin dziennie. No to jest dziwne.
Widzimy to też w naszych badaniach i obserwacjach. Widzimy opinię rodziców. On nie chce wstać rano. Albo do godziny 12 nie mogę go zmusić do spania. Nie można zmusić dziecka do spania do godziny 12, ponieważ melatonina nie informuje takiego młodego organizmu, czyli mózg jeszcze nie daje informacji o tym, że to jest godzina 10 i teraz wszystkie grzeczne dzieci idą spać. Nie, niestety tak to nie jest.
Też chyba w tym okresie więcej jest takich ryzykownych zachowań, takich emocji, brak konsekwencji w działaniu, mniej takich mechanizmów kontrolnych, zmniejsza się odporność na stres, dziecko się łatwo obraża. To też jest spowodowane rozwojem tego mózgu?
Jak najbardziej. Na przykład, bardzo skromny przykład, hormon, który u nas daje spokój, jeżeli mamy stres, dziecko dostaje więcej stresu w tym momencie. Ten hormon nie jest ustalony. Znaczy wszystko jest jakby o wiele więcej i o wiele gorzej dla nich. I co jest ryzykowne dla nich, dlaczego tak zrobią? Wszystko jest nowe. To jest okres życia, mózg jest przygotowany, żeby będą po swojemu żyć. Oni umieją niezależnie żyć. Znaczy oni jakby są w stanie w tym momencie pierwszy raz od nowa patrzeć na świat. I to znaczy, że oni mają swój dystans do nas, tak mózg powoduje, to nie jest jakaś specjalna decyzja, którą mają. I to znaczy też, bo w rówieśnicy zostają o wiele ważniejsze. Zostają o wiele ważniejsze. I oni muszą spróbować, jeśli
no właśnie,
nie mają
to jest
doświadczenia.
To jest bardzo częste, że rówieśnicy stają się wręcz osobami, które wydają się najważniejsze w życiu ich dziecka, które do tej pory było bardzo z nimi związane emocjonalnie, a teraz ważniejsze jest to, co powie kolega, niż to, co powie mama, prawda?
Można tak powiedzieć, że w tym okresie rozwoju mózgu mózg izoluje od tego starszego pokolenia, tego właściciela mózgu, czyli tego nastolatka. I w tym momencie ten rówieśnik w klasie, na podwórku, nawet online, jego opinie, jego zainteresowania stają się po prostu ciekawsze. Co nie znaczy, że ten dorosły jest niepotrzebny, jest bardzo potrzebny. On musi troszeczkę przeczekać.
Mózg jest tak budowany, że akceptacja grupy jest bardzo ważna w tym momencie. I jeżeli ktoś ma dobrą opinię, który ma mój wiek, kiedy ja jestem nastolatkiem, w tym momencie dostaje od razu pozytywne emocje w centrum przyjemności w mózgu. To jest jak heroina, albo jak czekolada, albo jak wszystko, ale od razu działa tak. I to u nas nie jest jako dorosłych.
No właśnie, to później mija, na szczęście.
No mija. Tak. Aż tak źle nie będzie już.
No właśnie, każda część mózgu za coś odpowiada, prawda? Na przykład kora przedczołowa za planowanie, organizowanie, wyciąganie wniosków. Czyli możemy powiedzieć, że pewne zachowanie, na przykład nieumiejętność przewidywania konsekwencji, to wynik też niedojrzałości
tak,
mózgu.
Tak, i to jest bardzo konkretne, bo jakby każda część zaczyna od nowa łączone do siebie. I ostatnia część to jest dokładnie ta kora. I problem jest, bo jest ostatnia część i nie jest rozwinięta. I w tym momencie jakby decyzje, jak się kontrolować, decyzje, jak rozumieć sytuację, decyzje w ogóle, jakie będą konsekwencje, nie jest dojrzała. I jeśli
czyli to
dodajemy...
nie jest wina dziecka, tylko wina jego mózgu, który jest nie zdążył jeszcze dorosnąć do pewnych decyzji, tak, do podejmowania.
Też jest to pewien efekt albo skutek tempa rozwoju tego mózgu, który stąd z tyłu porusza się, jakby ten rozwój przebiega tu do przodu.
Czyli zaczyna się z tyłu, a kończy przodem. A tak. Przód to jest właśnie miejsce, które odpowiada za odpowiedzialność, za takie rzeczy, które możemy oczekiwać od osoby dorosłej.
Właśnie. I to jest ogromny paradoks, bo dzieci umieją o wiele lepiej myśleć. Oni nie są jak małe dzieci, które nie rozumieją nic. Są bardzo dobrze ustalone do myślenia. Tylko problem jest, jeżeli emocje pojawiają się, w tym momencie ta część jeszcze nie jest aż tak łączona, że ma wpływ. To znaczy jakby nie radzi sobie z emocjami. To pierwsza rzecz. A druga rzecz jest brak doświadczenia. To znaczy nie ma informacji, jak rozumieć, co będzie. Na przykład było badanie w mózgu i pokazane było, że dorośli najpierw myślą, jeżeli widzą jak sytuację, jak to było kiedyś i myślą, a to źle się skończyło, to nie zrobię. Dzieci tylko racjonalizację robią. Jak to może być? No może być tak, to znaczy ogromne czasu potrzebują, aby rozumieć, co zrobić. W tym momencie emocje już są na miejscu i robią coś impulsywnego.
Można tak powiedzieć, że korzystają z wyobrażenia, którego nie posiadają, bo nie przeżyli sami tego. Właśnie. Nie jesteśmy jako rodzice w stanie wszystkiego opowiedzieć, wszystkich możliwych symulacji wyjaśnić. Natomiast szczątkowo do tych symulacji dzieci docierają, bo nie jest to ani zła, ani dobry internet, ale tak samo media. Te wszystkie treści, które mamy, one szczątkowo pokazują nam pewne zdarzenia, natomiast bardzo rzadko puentują. I mózg nie radzi sobie z puentowaniem, a więc nie wie, jakie konsekwencje dane zdarzenie przyniesie.
Właśnie też dla wieku nastu lat takie charakterystyczne jest takie rozchwianie emocjonalne, agresja.
Tak, tak.
To też pewna część mózgu odpowiada za rozwój, za zachowania tego typu, na burmuszenie, przesadne reakcje. To jest wynik nadaktywności ciała migdałowatego w mózgu, tak? To
też, właśnie, tak.
To też jest taka informacja, która może być przydatna, zanim zaczniemy walczyć z zachowaniem nastolatka, bo powinniśmy wiedzieć, że no on jakby trochę nad tym nie panuje.
No możemy mówić, że to ciało migdałowate raczej są jak filtry. To znaczy wszystko bardzo szybko idzie do nich i bardzo szybko reagują. To znaczy u nas to jest o wiele lepiej ustalone i my możemy racjonalne, spokojne, ale te spokoje nie ma.
Czyli jak nastolatkowi wytłumaczyć to w prostych słowach, że to działanie on musi trochę kontrolować?
Może najpierw trzeba wytłumaczyć sobie, czyli dorośli między sobą powinni chyba na początku próbować też tłumaczyć to, bo sami zobaczcie, często zachwycają się czy nauczyciele, czy rodzice spontanicznością i błyskotliwością swoich uczniów albo dzieci. Wow, super! Ale kiedy na przykład dziecko robi podobnie super, tylko coś negatywnego, od razu się w tym momencie albo denerwują, albo oceniają i najgorsze to, kiedy etykietują dziecko, że już takie jest. Czyli przede wszystkim nie etykietować w tym okresie, próbować równie z entuzjazmem patrzeć na pewne osiągnięcia, ale też na porażki dziecka.
No tak, ale nie możemy chyba powiedzieć, że to jest nie jego wina, no bo to mózg, prawda?
Nie.
Dziecko jednak w jakimś tam sensie kontroluje siebie i powinno mieć świadomość pewnych rzeczy.
I to jest dlatego, że oni nie tylko są odpowiedzialni, ale też są otwarci na informacje. Oni umieją racjonalnie myśleć. Raczej jest tak, że oni umieją tylko tak myśleć racjonalnie, jeżeli nie mają emocji za dużo. Znaczy bardzo ważne jest bez emocji rozmawiać z dziećmi. Takie małe emocje, też spokojne, w tym momencie racjonalne, z przykładami, które oni umieją rozumieć, to nie jakieś książki, ale z życiu. W tym momencie tłumaczyć, co się dzieje. I dziecko w tym momencie może sam realizować sobie, a to. No ja wiem, jeżeli mam duże emocje, nie muszę decydować impulsywnie na przykład.
No właśnie, bo tutaj się pojawia też takie pytanie, co sobie myśli nastolatek o właśnie ryzykownych zachowaniach, bo tego się najbardziej rodzice boją, że zrobi coś takiego, co będzie miało konsekwencje bardzo negatywne dla jego przyszłości. I co taki nastolatek sobie myśli? Że on może zadziałać w ogóle negatywnie, czy raczej
nie.
Jest pełen optymizmu, że wszystko będzie
okej? Wszystko ciekawe.
Wszystko
jest ciekawe, bo nigdy nie zrobiłem to. No to ciekawe jest. I druga rzecz jest, ja myślę, jeżeli wygląda przyjemne, że będzie przyjemne i nieryzykowne. To znaczy warto spróbować. nie mogę już jeszcze myśleć o konsekwencjach, bo mój mózg jest tak niebudowany.
Czyli przyjemności uważa za mniej ryzykowne, tak?
O wielu, tak. I też ja spodziewam, że nagrody będą ogromne, mimo to, że nie muszą tak być, projektuję to. I jeżeli ludzie, którzy mają mój wiek, jeśli kibicują, no to ja dostaję się do dodatkowe dopaminy, jeśli dodatkowe stymulacje, aby to zrobić, no to jest super, to spróbujemy to.
Trochę wcześniej mówiliście o tym, że nastolatkowie bardzo lubią długo spać. A w czasie snu co się z mózgiem dzieje? On odpoczywa wtedy, właśnie wtedy się rozwija. Jak dzieci są małe, to się mówi, że w czasie snu dzieci rosną.
Tak.
A jak są nastolatkami, to...
Stracą część do mózgu i to jest bardzo ciekawe. To nie jest nic złego. Jest taka ogólna część, która nazywa się szara istota. I ta szara istota jest jakby ogólna część małego dziecka. To jest jakby na wszystko gotowe. Ale to część zniknie, jest specjalizacja. Rzeczy, które się nie używane, albo są mało używane, są wyrzucone. I to dokładnie staje się w spaniu. Po drugiej stronie, to, co zostaje, zostaje umocnione. I to robi się białe. To jest taka substancja, która tam się pojawi, jest białe. I w tym momencie 100 razy do 1000 razy szybciej funkcjonuje ten mózg, ta część, i też o wiele szybciej się regeneruje. To znaczy, ta część, która jest jakby poprawiona, jest teraz specjalizowana.
Czyli rozumiem, że w czasie snu mózg regeneruje się, rozwija się, tak? Wtedy następują te procesy takie pozytywne.
Tylko pozytywne.
Czyli trzeba pozwalać spać długo. Muszą. Przynajmniej w weekend.
Muszą, bo jeżeli nie śpią dużo, to są duże stresy i te stresy powodują choroby, depresję i tak dalej. To znaczy, w ogóle nie warto ryzykować.
A jak długo trwa cały proces rozwoju mózgu? To są lata, czy to jest rok, dwa w wieku nastolatka?
To trwa dość długo, ponieważ są badania i ramy ustalone, gdzie mówi się, że jest to między 11 a 30 rokiem życia. To trochę trwa.
Najgorszy okres jest między 13 i 16, mówmy to.
Do 21 jeszcze możesz mieć takie
skutki uboczne.
Skutki uboczne. Natomiast to jest też bardzo ważne, że wszystkie wypracowane w tym okresie młodego dzieciństwa, tego okresu przed nastolatkiem, wszystkie relacje, wszystkie nasze zasoby między ja, rodzic, a dziecko, one będą pozytywnie skutkować w tym trudnym okresie dorastania. Natomiast jeśli był to taki okres, kiedy tej relacji się nie udało budować, nie należy odpuszczać, bo w tym okresie, kiedy jest się nastolatkiem, to nie tylko ci rówieśnicy decydują o to, kim ja będę potem, tylko ten mądry dorosły obok. To znaczy nasze relacje w domu, czy jak ja się odnoszę do męża albo mąż do mnie, nawet trywialne rozmowy, to wspólne śniadanie, czy podanie sobie herbaty, czy pamiętanie, że ty słodzisz albo tylko używasz mleka, to jest to mega istotne, bo takie rzeczy zostają.
Bez względu na to, co się z mózgiem dzieje, nie można dziecku tłumaczyć, że dobrze, ty nie musisz teraz nic robić, bo tobie się rozwija mózg, tak? Ja ci odpuszczam, a potem jak ci się już ten mózg rozwinie, to będziemy pracować dalej nad tym, jak masz się zachowywać. Pracować trzeba cały czas, tak?
Raczej odwrotnie. Tak. To jest najważniejszy czas, aby w ogóle mieć interakcję z dzieckiem. Cały czas, ten czas buduje tożsamość. I na przykład to widać, jeśli ktoś ma na końcu życia problem z pamięcią, nie pamięta, co było wczoraj albo przedwczoraj, ale co się stało w tym okresie, każdy jeszcze pamięta do ostatniej chwili, do momentu, że już nie ma pamięci. To znaczy, w tym momencie najważniejsze pamięci i najważniejsze elementy tożsamości są budowane.
Powiedzmy sobie w takim razie, czy na przykład mózgi chłopców i dziewcząt rozwijają się tak samo? Pewnie są jakieś różnice, ale czy takie mocno zasadnicze?
Mózg jest półtora roku do przodu po prostu. Mózg zaczyna się wcześniej rozbudować u dziewczynek. To znaczy, ten proces w ogóle hormonalny i te wszystkie zmiany mózgu zaczynają się wcześniej u dziewczynek.
Czyli w jakim wieku to się zaczyna?
11. Ale statystycznie mówmy to, w Polsce jest 11-12 u dziewczynek.
A u chłopaków?
12-13.
Czyli rok później.
Rok półtora, tak.
Powiedziałaś o stanie emocjonalnym, ale tak samo ten stan fizyczny, czyli rozwój organizmu jest istotny, czyli to, co nazywamy pokwitaniem, kiedy ciało zaczyna się zmieniać. Ciało dziewczynki zewnętrznie wcześniej wybucha niż chłopca.
Ale ważne jest pamiętać, że są niezależne procesy. Na przykład dziewczyna może już wyglądać jak młoda kobieta, ale w głowie jest z dziewczynką, bo to nie ma nic wspólnego z mózgiem. To znaczy, jeżeli już wygląda jak młody dorosły, my myślimy, a już bardzo racjonalny jest, już mądro, ubierze sobie decyzję. Nie, ma 12 lat albo 13 lat, mimo to, że wygląda jak ma 17, nie znaczy, że myśli jak 17.
Co mają zrobić ci biedni rodzice, żeby ten okres jakoś przetrwać? W jaki sposób budować te relacje z dzieckiem? O czym trzeba pamiętać? Wiedząc już o tym, że zachodzą zmiany w mózgu i to one mają wpływ na to zachowanie.
Reagować na sytuacje trudne, ale bez okazywania gwałtownych emocji. Czyli nie to, że się mają wycofać, że rodzice teraz mówią, nie, to jest trudny okres. Mają reagować, ale przykręcać swoje emocje, nie pokazywać skrajnych emocji u siebie, to po pierwsze. Pokazywać wzorce, jak te pozytywne relacje międzypłciowe czy rówieśnicze można budować. Chodzi o bardzo podstawowe rzeczy, o uprzejmość, o to, z jakim szacunkiem można odnosić się do kobiety, czyli chłopiec do dziewczynki. Wszystkie podstawowe rzeczy, które wydaje nam się, że za nas załatwia szkoła, czy za nas załatwia internet, czy nawet dobra książka.
Nie mówią do nas, że bardzo szanują nasze opinie, raczej mówią, a nie chcę słuchać, to co mi obchodzi, ale to tylko są słowa. Oni cały czas słuchają nas i obserwują nas. My jesteśmy cały czas pod obserwacją. I co jest bardzo ważne, mamy dać regularność, bo nie umieją budować swojej regularności, nie umieją planować swoje dni. Mamy pomagać. I to nie znaczy, że mamy decydować, jak planować, tylko mamy pomagać, jak planować.
Czyli trochę sprawdzać, czy mają wszystko ogarnięte, jak to się mówi, czy odrobione lekcje, tak?
Właśnie. Mówiąc. Ale nie jak jakiś inspicjent, raczej chodzi o to, że wiemy, że jest trudny okres, planowanie, no to chcemy pomagać. I też bardzo ważne jest dla rodziców rozumieć cały czas, że dzieci są niepewni i nie mają swojej motywacji, bo wszystko się zmieni, wszystko jest w chaosie.
Czy wy uważacie, że powinno się z nastolatkami właśnie na taki temat porozmawiać, że ich mózg się rozwija, wytłumaczyć im, na czym to polega, poszukać sobie takich informacji gdzieś właśnie w sieci, może przeczytać jakąś książkę i porozmawiać z nastolatkiem, żeby on wiedział i może zrozumiał, dlaczego czasami są te wybuchy, jest huśtawka nastrojów i tak dalej, i tak dalej. I jak to zrobić, żeby nie było to wykorzystane jako argument, no bo to mój mózg, to nie ja.
Tak należy o tym rozmawiać, tak należy o tym rozmawiać też w szkole, nie tylko w domu. Staramy się, żeby ta relacja rodzic-nauczyciel, nauczyciel-rodzic była szczególnie w tym okresie dorastania bardzo silna. Przeczytać książkę to jedno, ale z drugiej strony w czasie takiej rozmowy z nastolatkiem zobaczyć, co mu przynosi trudność, gdzie są jego słabe punkty. A jak taką rozmowę przeprowadzić, czy taką lekcję, żeby ten młody człowiek powiedział: to nie ja, nie matematyki się nie nauczyłem, tylko mój mózg normalnie dzisiaj nie działa. Na to są też sposoby.
Najważniejsze jest, że oni są ustaleni z mózgiem, aby uczyć się. Mózg dostaje duże szczęście, jeżeli uczą się. To znaczy lubią informacje. Mamy dać czyste informacje, nie z opiniami, czyste informacje. I potem jest, dobrze, teraz wiesz, bo wiesz, że jesteś odpowiedzialny za to. To nie jest pretekst, aby robić głupotę. Raczej ty wiesz, jak to funkcjonuje, ale też wiesz, jeżeli masz mało emocji, możesz racjonalnie myśleć, możesz naprawdę mądrze rzeczy wymyśleć. Nie musisz cały czas w emocjach wszystko decydować. To znaczy, mimo bardzo pokazać, jakie oni mają swoje odpowiedzialności też. Nie wycofać się, ale pomagać.
Dziękuję wam bardzo za tą ciekawą rozmowę i za te wszystkie odpowiedzi na pytania. A przypomnę, że w studiu gościliśmy Beatę Staszyńską-Hansen i ono Hansen Staszyńskiego z Fundacji Citizen Project. Państwu życzę miłego wieczoru, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.